Drodzy i czcigodni bracia w kapłaństwie, z księdzem prałatem, dziekanem prześwietnej kapituły wawelskiej, wylewne siostry zakonne, drodzy siostry i bracia, szanowne poczty sztandarowe, drodzy rycerze Jana Pawła II, wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia. Gdybyśmy w czytanym dzisiaj fragmencie Księgi Mądrości słowo mądrość zastąpili słowem wiara, to ten fragment brzmiał następująco. Dlatego się modliłem i dano mi zrozumienie. Przyzywałem i przyszedł na mnie duch wiary. Przeniosłem ją nad berła i trony i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa. Nie porównywałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej ma wartość błota. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność, i wolałem mieć nią, aniżeli światło, bo nie zna snu blask od niej bijący. Tak mogli powiedzieć o chrześcijańskiej wierze Polacy żyjący wtedy, w 1621 roku, mający świadomość, że za nimi to już dokładnie 655 lat tradycji chrześcijańskiej na polskiej ziemi. Wiara chrześcijańska była prawdziwie świętą sprawą dla Polaków, cenniejszą nad złoto, nad srebro, nad powodzenie, nawet nad życie. I dlatego wtedy w obliczu zagrożenia ze strony wzrastającej potęgi ottomańskiej wiedzieli, trzeba jej bronić. Mieli przy tym świadomość szczególnego położenia Polski i jej roli wobec reszty Europy. Prawdziwe antemurale Christianitatis, prawdziwe przedmurze chrześcijaństwa. Dla ówczesnych Polaków wiara chrześcijańska była czymś tak wielkim, że jeżeli mówiono ojczyzna jest w potrzebie, to znaczyło dla nich również święta wiara katolicka jest w potrzebie i za wszelką cenę należy ją bronić. Mieli wtedy też Polacy bolesną świadomość klęski, jaką poniósł rok wcześniej, w październiku 1620 roku, hetman wielki koronny Stanisław Żółkiewski pod Cesorą. Wsławiony wspaniałym zwycięstwem nad wojskami rosyjskimi pod Kuszynem w 1610 roku, utorował drogę Polaków na Kreml, gdzie byli przez całe niemal dwa lata. Ale wtedy sterany chorobami i wiekiem, świadomy tego, że w wojsku szerzy się dezercja, uważał, że lepiej ponieść śmierć na polu chwały, niż uciekać na koniu, który mu podano jako ostateczny dla niego ratunek. Ale po tej klęsce pod Cesorą Polska była zmuszona podpisać haniebny dla niej układ z Turcją. Sejm na ten układ się nie zgodził. Stąd nowa wojna w 1621 roku i nowe wielkie zmaganie z wojskami tureckimi, jak się oblicza, dwukrotnie, a nawet trzykrotnie przeważającymi liczebnie wojska polskie, litewskie i kozackie. Turków było od 120 do 150 tysięcy, Polaków razem z Litwinami i Kozakami około 50 tysięcy. Na czele armii stanął słynny także wielki hetman Jan Karol Chodkiewicz, którego zwycięstwo nad Szwedami pod Chilholmem w 1605 roku było rozsławiane po całej Europie, bo mając 4000 zaledwie wojska rozgromił najsłynniejszą, wydawało się wtedy, armię świata, na pewno Europy, liczącą 12 tysięcy, armię szwedzką. Bitwa zaczęła się na początku września 1621 roku. Pierwsze sukcesy sprawiły, że Chodkiewicz wystąpił z propozycją walnej bitwy. Jednakże inni dowódcy obecni pod Chodzimiem uważali, że byłoby to zbyt wielkim ryzykiem. Poza tą armią polską zgromadzoną pod Chodzimiem w Rzeczypospolitej nie było już żadnej innej. Ryzyko było ogromne. Stwierdzono, że nie wolno wystawiać armii na ryzyko i że nie należy, i że należy kunktacji raczej zażyć, niż rzucać kostkę o Rzeczypospolitą. Więc wybrano wariant obronny, broniąc się w taborach, tam odpierając ataki tureckie, a jednocześnie wychodząc z taborów zadawać porażki, i to bardzo ciężkie, wojskom tureckim. Po czasie jednak się okazało, że Chodkiewicz miał rację. Wojsku polskiemu zagrażał głód, wyczerpanie się amunicji i zaraza, która dręczyła zarówno żołnierzy, jak i same konie. Jednakże także po stronie tureckiej przychodziło coraz większe przygnębienie i zniechęcenie wobec sukcesów wojsk polskich. Szerzyła się dezercja. Zbliżały się mrozy, wówczas bardzo dotkliwe i ciężko znoszone przez ludzi pochodzących ze Środkowej Azji. Na domiar złego śmiertelnie chory hetman Jan Karol Chodkiewicz zdawał sobie sprawę z tego, że zbliża się jego koniec. 18 września zwołał koło generalne złożone z głównych dowódców wojsk polskich i tam słabnącym już głosem zachęcał wszystkich, by nie ustąpili, by walczyli do końca, nawet gdyby miała przyjść śmierć. I ta mowa wywarła tak wielkie wrażenie na wszystkich, że zaprzysięgli. Nie ustąpią pola, zostaną do końca. 24 września hetman umarł. Tuż przed śmiercią oddał władzę hetmanowi Stanisławowi Lubomirskiemu. Turcy dowiedzieli się o śmierci Chodkiewicza. Myśleli, że Polakom zabraknie już ducha. Przypuścili ogromny atak na wojska polskie, najpierw 25, a potem 28 września. Obydwa zwycięsko odparte przez Polaków. Ale wtedy Polacy zrozumieli, klęska jest już nieuchronna. Została zaledwie jedna beczka prochu. Jedyne wyjście widzieli w podjęciu rozmów pokojowych. Ale także tych rozmów pragnęli Turcy, nie wiedząc o tym, w jak dramatycznym położeniu znalazły się wojska polskie. Rokowania prowadzone przez Jakuba Sobieskiego, ojca przyszłego króla Jana III i Stanisława Żurawińskiego, kasztelana Bełskiego, a ze strony tureckiej przez wielkiego wezyra Dilavera Paszę, doprowadziły do ugody, do traktatu pokojowego zawartego w nocy 9 października 1621 roku. Traktat pokojowy, który był dyplomatycznym zwycięstwem Polski. A to dlatego, że w myśl ówczesnych zwyczajów zwycięzcą na polu walki zostawał ten, który trwał na tym polu aż do końca. Przegrywał ten, który to pole musiał opuścić. Turcy zaczęli wycofywać się spod Chocimia 10 października. Dopiero 3 dni później do Rzeczypospolitej, do jej granic wracały wojska polskie. Wraz z nimi Litwini i Kozacy. Granicą Rzeczypospolitej pozostał nadal Dniestr. Przekreślono haniebne dla Polski zapisy układu po klęsce pod Cecorą. Przywrócono ustalenia, jakie zawarto z Turcją w traktacie w Buszy z roku 1617. Dla wielu uczestników tamtego wydarzenia, ale także dla tych, którzy z lękiem patrzyli na Chocim, nie ulegało wątpliwości, że zwycięstwo istotnie zawdzięczali wspaniałym dowódcom, bohaterskim żołnierzom, ale przede wszystkim Bożej pomocy. Bożej pomocy za wstawiennictwem świętych patronów. Najpierw archanioła Michała, którego w sposób szczególny czcił hetman wielki Jan Karol Chodkiewicz. Za przyczyną świętego Wacława, bliskiego sercom, zwłaszcza Małopolan. A przede wszystkim świętego Stanisława Kostki, który niewiele wcześniej, w roku 1606, został wyniesiony do chwały błogosławionych. Bo właśnie w tym czasie, równolegle, niezależnie od siebie, miały miejsce 2 wydarzenia. Jedne na skutek działalności księdza Achacego Grochowskiego, późniejszego biskupa przemyskiego i łódzkiego, który przebywał w Rzymie i wyjednał u ówczesnego papieża Grzegorza XV łaskę otrzymania relikwii głowy świętego błogosławionego Stanisława Kostki. I z tymi relikwiami wracał do kraju. A jednocześnie w Kaliszu, w ówczesnym klasztorze jezuickim, modlił się o zwycięstwo dla Rzeczypospolitej ojciec Oborski, jezuita, wielki czciciel świętego Stanisława Kostki. I otóż w nocy z 9 na 10 października 1621 roku wydarzyły się 2 nadzwyczajne sprawy. Najpierw ojciec Oborski na spokojnym, jak wspominał, niebie ówczesnym, październikowym. Zobaczył, jak dwa śnieżnobiałe konie ciągnęły przepiękny wóz, na którym zasiadała Matka Najświętsza, trzymająca w swoich rękach Dzieciątko Jezus. Poniżej wozu klęczał błogosławiony Stanisław Kostka, prosząc o zwycięstwo dla wojsk polskich. Modlił się za swoją ojczyznę, a Dziecię Jezus wyrażało zgodę na to, aby spełniła się prośba Stanisława. I jednocześnie w tej samej nocy, z 9 na 10 października 1621 roku, ksiądz Achacy Grochowski przekraczał granicę Polski i woził na teren naszej ojczyzny relikwie błogosławionego Stanisława. Połączono później ze sobą w jedno te dwa wydarzenia i nie ulegało najmniejszych wątpliwości, że to właśnie szczególnie on, prosząc Boga za przyczyną Matki Najświętszej o wiktorię dla wojsk polskich, przyczynił się do ich triumfu. Ponieważ to militarne zwycięstwo, ale także polityczne, znacznie wykraczało poza wymiar czysto lokalny. Miało charakter europejski. Broniło chrześcijańskiej wiary na całym naszym kontynencie. Podjęto starania, aby papież zgodził się na to, aby utworzono specjalne oficjum ku czci Boga w podzięce za chocimską wiktorię. Tradycja tego była już w Polsce znana, ponieważ było podobne oficjum dziękczynne za zwycięstwo wojsk polskich pod Grunwaldem w 1410 roku. Zwycięstwo chocimskie było bardzo ważne dla całej Europy, bo nie tylko Rzeczpospolita bała się nawały ottomańskiej, ale także reszta krajów i stąd ówczesny papież Grzegorz XV po zwycięstwie ogłosił swoje brewe noszące tytuł Victoriarum Gloria, chwała zwycięzców. Uroczysty tekst tego oficjum z okazji zwycięstwa pod Chocimiem został w pierwszej wersji zredagowany na polecenie Sejmu obradującego w Piotrkowie w 1628 roku, 7 lat później, i opublikowany staraniem arcybiskupa gnieźnieńskiego, prymasa Polski Jana Wężyka, jako Officium Gratiarum Actionis Pro Victoria ex Turcis Obtenta, oficjum dziękczynienia za zwycięstwo odniesione nad Turkami. To oficjum zostało opublikowane dwukrotnie w 1628 i 1629 roku i ostatecznie zatwierdzone w tymże 1629 roku przez papieża Urbana VIII. Później przyszły jeszcze kolejne wielkie, sławne zwycięstwa wojsk polskich nad Turkami. W 1672 roku po raz kolejny pod Chocimiem triumfował wtedy hetman Jan Sobieski. 10 lat później odniósł wspaniałe zwycięstwo pod Wiedniem i dlatego właśnie wtedy, w 1683 roku, po raz kolejny opublikowano w Polsce owo Officium Gratiarum Actionis Pro Victoria Ex Turcis. pamiętano o tym zwycięstwie. W Kościele zwłaszcza, w Jego świętej liturgii. Pamiętano w czasach zaborów, kiedy ościenne państwa robiły wszystko, żeby prowadzić wobec naszych rodaków to, co się dzisiaj określa, politykę zawstydzenia, pomniejszenia osiągnięć i wartości. Do tego oficjum dwukrotnie nawiązał, jak pisze w swoich zapiskach, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, gdy przebywał uwięziony najpierw w Rybałdzie, a później w Komańczy. On z wielu powodów zasługujący na to, żeby nosić tytuł Interrexa w Rybałdzie koło Grudziądza. Zaledwie kilkanaście dni po swoim uwięzieniu, 10 października 1953 roku pisał: Sobota. Gracjarum akcjo za zwycięstwo chocimskie było bardzo uroczyste. I opisywał, jak to świętował. Przy jednej świeczce stearynowej, przy jednej czwartej hostii i kilku kropelkach wina. To miał tylko do dyspozycji wtedy, by móc sprawować mszę świętą. Jednakże, dodawał, dusza radowała się pełnią kielicha, który Kościół podaje słudze swemu, by umiał dziękować za łaski Boże dla narodu. Dziękował za zwycięstwo chocimskie, błagał o zwycięstwo w kolejnej wielkiej próbie chrześcijańskiej, katolickiej wiary, w kolejnej wielkiej próbie, której został poddany Kościół w mrocznych czasach stalinizmu. Po raz drugi w swoich zapiskach więziennych do tej wiktorii chocimskiej nawiązał w Komańczy. Już pod koniec swego internowania, zdając sobie sprawę, że Polska wrze, że kruszeją siły stalinowskie, że szykuje się czas zmiany. Pisał 10 października 1956 roku. W dniu dziękczynienia za zwycięstwo chocimskie. Tylko jeden kościół w Polsce wznosi swoje modlitwy do Boga, który obronił nas prawicą swoją. Któż z największych patriotów myśli dziś o tym zdarzeniu? A jednak może on rozstrzygnął o dalszym rozwoju kultury w środkowej Europie. Zapewne do prymasa Polski należy pamiętać o obowiązku dziękczynienia za naród, który do archiwum historycznego odesłał zdarzenie, choć ono żyje nadal w dziejach narodu. Wielbię victrice manum tuam, Ojcze, wielbię zwycięskie ramię Twoje, Boże. Dziękuję Ci za tę siłę wiary, która oparła się sile. Dziękuję za ten szczytny idealizm, który poniósł rody całe na pola bitew i ofiarował wszystkich niemal synów niejednej rodziny. Dziękuję za tę potęgę, którą wlałeś w skrzydła husarii. Słyszę jej śpiew i czuję pęd zwycięski. Niech to wszystko śpiewa Tobie, Ojcze Narodów. A gdy dziękuję za przeszłość, proszę, wspomnij na bój, który dziś toczymy, by Polska nie była zalana przez obcą przewrotność, przez materialistyczną brutalność, przez półinteligencką pychę i wyniosłość. to straszna siła, która zwycięża, ogłupiając trwogą nawet mężnych i dobrych. Upomnij się o naród Twój, którego jesteś Ojcem i Panem. Daj odpocząć odrobinę ludziom znużonym przez nieustanny ucisk i walkę. Upłynęły zaledwie 2 tygodnie, kiedy ówczesny pierwszy sekretarz partii wysłał swoich specjalnych posłańców do Komańczy z prośbą, by kardynał prymas wrócił do Warszawy, do swojej stolicy. Bo Warszawa, bo Polska go potrzebuje w tym tak trudnym, ówczesnym, październikowym czasie 1956 roku. Stał się, pamiętając o Chocimiu, spadkobiercą tamtej wiktorii, ale stał się także tym, który nie tylko o niej pamiętał, ale wiedział i innych uczył tego, że Bogu trzeba dziękować za siłę, jaką dawał i daje nieustannie swojemu ludowi i że trzeba go za to nieustannie wielbić. To nauka, drodzy siostry i bracia, dla nas. Po 400 latach od zwycięskiej bitwy pod Chocimiem w październiku 1421 roku. To nauka dla nas po zwycięstwie prymasa Polski Interreksa i Kościoła katolickiego w Polsce w październiku 1956 roku. To wezwanie do nas, by prosić Boga o męstwo i siłę ducha dla polskiego narodu, który także dzisiaj poddawany jest ogromnym presjom ze wschodu i zachodu. Presjom, by nie tylko zrezygnować ze swojej suwerenności, ale przede wszystkim ze swego przywiązania do katolickiej wiary. Zwycięstwo naszych praojców pod Chocimiem, beatyfikacja Interreksa ostatnich 10 lat, księdza kardynała prymasa Stefana Wyszyńskiego woła do nas, byśmy stali na straży tego, co najświętsze dla ojczyzny naszej. Amen.